Książki pod lupą.
O poświęconej sztuce przekładu książce Zofii Zaleskiej rozmawiają Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Dziś w Książkach pod lupą rozmawiamy o przejęzyczeniu, rozmowę o przekładzie. Jak rozmowa o przekładzie, to oczywiście z tłumaczami, a tłumaczy przepytuje Zofia Zaleska. Na ten tom składa się 12 rozmów z różnymi tłumaczami, od tłumacz poezji po tłumacz prozy i tom jest dosyć zróżnicowany. Powiedziałabym, że to nie są tylko rozmowy tak naprawdę o przekładzie, ale po prostu rozmowy o literaturze. Nie wiem, czy ze mną się zgodzisz.
Nie tylko o przekładzie, nie tylko o literaturze, ale także wydaje mi się to najciekawsze o drodze życiowej, którą podejmują się wybrać tłumacze i osoby, które się zajmują przekładem. Zofia Zalewska decyduje się pytać zawsze każdego ze swoich rozmówców, jak to się stało, że zajęli się tłumaczeniem i że akurat tego konkretnego języka. Ponieważ warto wspomnieć, że mamy tutaj nie tylko tłumaczy, którzy przekładają z języka najbardziej popularnego, czyli angielskiego, ale także często dosyć egzotycznych języków, na przykład Irena Uszkania, który potrafi przetłumaczyć sanskryt i daleko azjatyckie języki.
Oraz większość języków europejskich też. To jest chyba wywiad, który zrobił na mnie największe wrażenie. I to nie tylko ze względu na to, że właśnie Irena Uszkania jest tym poliglotą, ale też bardzo podobała mi się jego taka w ogóle postawa życiowa. I pamiętam, że ty, czytając tę książkę, zatrzymałaś się na tym momencie i spytałaś, czy mi też się wydaje, że on jest taki trochę zadufany w sobie. A ja natomiast odniosłam wrażenie, że on jest bardzo skromnym człowiekiem. Więc tak trochę mnie to ciekawiło, że tak miałyśmy zupełnie inne zapatrywania na Ireneusza Kanie. Może ja uznałam, że dałam mu jakieś ogromne prawo do bycia zadufanym w sobie. Natomiast jego odpowiedź na to, co należy robić, żeby opanować tyle języków, która mniej więcej sprowadza się do tego, że należy dużo pracować i ograniczyć jakieś głupie kontakty towarzyskie, bardzo mi się spodoba jako osobie introwertycznej.
Inni tłumacze, którzy występują w tej książce, mówi z kolei, że właśnie wręcz przeciwnie, życie pomaga w tłumaczeniu, bo właśnie to dzięki niemu zbiera się doświadczenie, ale też w jakiś sposób słuch staje się pewnym radarem na słowa, bo wiadomo, że żeby być dobrym tłumaczem, nie wystarczy jedynie opanować znajomość języka obcego, ale być też bardzo dobrze obytym w swoim własnym języku, który z tego, co większość tych tłumaczy mówi, ulega wielu przemianom i tak naprawdę nie ma dekady, żeby język polski nie brzmiał nieco inaczej, nie nabywał nowych brzmień, nowych słów.
Tu dochodzimy do tej złożoności tego tomu, do tej różnorodności, bo rzeczywiście to może być zasadne w przypadku na przykład Michała Kłobukowskiego, który tłumaczy taką literaturę raczej współczesną. No ale w przypadku Ireneusza Kani, który jednak tłumaczy takie dzieła mocno klasyczne, to niekoniecznie musi mieć tak ogromne znaczenie i tu rzeczywiście chyba ciężka praca jest ważniejsza. Tak samo zupełnie inaczej na pewno tłumaczy się poezję, o czym opowiada Jerzy Jarniewicz
i Piotr Sommer
oraz Magda Heidel.
Ale bez względu na to, czy mówimy o tłumaczach z języka angielskiego, czy też nie, czy mówimy o tłumaczach poezji, czy prozy, czy mówimy o tłumaczach współczesnej literatury, czy klasyki, to warto podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z tłumaczami po pierwsze wybitnymi. Oni są w dosyć komfortowej sytuacji, ponieważ sami wybierają sobie najczęściej te teksty, które pragną przetłumaczyć. Mają też dosyć duże zaufanie ze strony wydawców i ich praca jest często pracą taką bardzo samodzielną. Myślę, że też oni stanowią pewne wzory dla wielu młodszych osób, które zajmują się przekładami i gdzieś widać, że to, co mają do powiedzenia, to są często wskazówki, ale też to, co mnie ujęło, bo się powtarza wielokrotnie, że niestety przekład nie jest tak bardzo doceniany w Polsce i dlatego też, mimo że zauważam, że niektórzy z tych tłumaczy są trochę zadufani w sobie, że się tak brzydko wyrażę, to w jakiś sposób można im to wybaczyć właśnie dlatego, że doszli do niezwykle wysokiej jakości tych przekładów bardzo ciężką pracą i często w cieniu autorów, w cieniu wydawców. Faktycznie ich praca jest ważna i nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę.
To są tłumacze, którzy są w trochę lepszej sytuacji, bo zaczynali też w trochę lepszym czasie, znaczy lepszym czasie dla tłumaczenia, czyli w PRL-u, kiedy na książkę można było mieć mieć nawet rok albo i dłużej. I nie trzeba było się spieszyć z wydawaniem na żadne targi książek, czy na przykład na Gwiazdkę. Teraz jest trochę większe ciśnienie i to też odbija się pewnie na jakości przekładu. No ale tak cały czas mówimy o tym przekładzie, a jak wspomnieliśmy, jest to książka też o życiu i o literaturze, czyli w sumie jest to często jedno i to samo, bo życie to literatura, a literatura to życie. No i właśnie, jeśli tak sobie myślę, dla kogo jest ta książka, czy to jest książka dla ludzi, którzy rzeczywiście jakoś interesują się przekładem, czy po prostu dla ludzi, którzy interesują się literaturą. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej książka dla ludzi zainteresowanych literaturą, którzy powinni też dowiedzieć się, jak ta ich literatura powstaje, jak to się robi po prostu.
Często tłumacze mają niesamowicie interesujące przygody, jeśli chodzi o kontakty z autorami książek. Też decyzje, które muszą podejmować, jeżeli chodzi o przekład, są często bardzo radykalne, odważne i to wszystko nadaje tym historiom takiej iskry, dzięki której czyta się to naprawdę szybko i z zainteresowaniem, które w żadnym wypadku nie opada.
Czym jest dla Pana dobre tłumaczenie? Dobry przekład to taki, który chce mi się czytać. To oczywiście brzmi strasznie arogancko i nic nie wyjaśnia. Dobre tłumaczenie musi spełniać wiele warunków. Sęk w tym, że niektóre są wzajemnie sprzeczne. Istnieje na przykład stereotyp, że przekład może być albo wierny, albo piękny, co oczywiście jest nieprawdą. Bywają przekłady i wierne, i piękne. I takie, które nie spełniają żadnego z tych kryteriów. Z tą wiernością różnie zresztą bywa. W trylogii nowojorskiej Paula Ostera musiałem dopisać kilka zdań. Co to za historia? Oster dokładnie opisuje spacery jednej z postaci po Nowym Jorku. Codziennie rano pewien człowiek wyrusza z domu i do wieczora chodzi po mieście. Na pozór błąka się bez celu. Bohater książki śledzi go, analizuje jego trasy i w końcu stwierdza, że tamten codziennie wydeptuje jakąś literę alfabetu, a kolejne litery układają się w słowa. Na szczęście w oryginale i w moim przekładzie występował ten sam zestaw liter i to dziwnym trafem, bez żadnych znaków diakrytycznych. W tłumaczeniu wystarczyło te litery przetasować, zmieniając kolejność akapitów, co zupełnie nie naruszało spójności tekstu. Był tylko jeden szkopuł. W wersji polskiej potrzebne mi było i, którego brakowało w oryginale. Zastanawiałem się, które miejsce na Manhattanie wybrałby bohater, gdyby miał wydeptać tę literę. Wymyśliłem, że mógłby pójść do Riverside Park. Jest to wąski pas zieleni, a w jego południowej części stoi okrągły Soldiers and Sailors Memorial Monument, który można uznać za kropkę. Dopisał pan bohaterowi Ostera jeden spacer? Nie miałem innego wyjścia. Napisałem parę zdań o tym, że bohater idzie przez park, okrąża pomnik i zawraca. Ta historia obrazuje, jak względnym pojęciem jest wierność oryginałowi. Dokładne przekazanie komunikatu narratora wymagało uznania, że w tym spacerowym fragmencie podstawową jednostką nie są słowa ani nawet zdania, tylko akapity. Czytając tłumaczenia z innego języka niż angielski, na ogół nie mam szans sprawdzić, jak wierny jest przekład, więc muszę zawierzyć własnemu odczuciu. Albo chce mi się ten tekst czytać, albo nie.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.